Wielce czcigodna i dostojna wspólnoto. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie na dzisiejszą modlitwę do waszej wspólnoty parafialnej, do świątyni. Na ten dzień zostaliście wybrani jako reprezentantka kościołów miasta stołecznego wśród 40 świątyń. Dzisiaj modlimy się, podejmując te intencje wielkopostne, prosząc o łaskę nawrócenia, o łaskę zbliżenia się do Boga, o łaskę lepszego zrozumienia posłannictwa Pana Jezusa, bo Wielki Post szczególnie nas przybliża do tych treści. Im bliżej są święta wielkanocne, tym bardziej ta treść obejmuje coraz to poważniejsze zagadnienia. A wszystko to jest związane z misją Pana Jezusa, który przyszedł dla naszego odkupienia, dla zbawienia, a nie dla potępienia. I tutaj już jest, powiedziałbym, pierwsze wskazanie, które warto sobie zapamiętać, że kiedy my uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to zobowiązujemy się Jego naśladować w naszym życiu. To takie pierwsze, najprostsze skojarzenie. To tak jest i w normalnym ludzkim życiu. Jeśli jakaś osoba przypadnie nam do gustu, mamy do niej szacunek, to tak nawet niewiele zastanawiając się, staram się nieco upodabniać do tej osoby. Może nie zewnętrznie, ale o pewien styl życia. Podoba się nam ta osoba i staramy się być do niej podobni właśnie poprzez styl życia. I tutaj nie trzeba tego wyjaśniać, bo rozumiemy, co to znaczy styl życia i my w tym stylu, tym stylem naszego życia chcemy naśladować Pana Jezusa, który jest mistrzem naszym. I to, co zostało dzisiaj powiedziane w liście do Filipian, Pan Jezus przyszedł zbawić, a nie zatracić. Tu jest ogromnie ważna informacja. Ojciec posłał Syna nie po to, żeby nas pognębił i rozliczył za nasze grzechy, ale żeby nas podźwignął. I dzisiaj, gdybyśmy tak dokładnie zapamiętali wszystkie elementy dzisiejszego głoszonego Słowa Bożego, to możemy się odnieść do pewnego wydarzenia, które było sygnalizowane w pierwszym czytaniu. To jest ostatni rozdział drugiej księgi Kronik, gdzie jest zapisane wydarzenie o niewoli babilońskiej. I tam w pewnym momencie słyszeliśmy, że przybyli Chaldejczycy i zrównali świątynię z ziemią i zabrali ileś tam tysięcy ludzi w niewolę i odprowadzili do Babilonii. Dlaczego oni tam przybyli? Niewola babilońska zaczęła się kilkadziesiąt lat wcześniej, ale można by powiedzieć, że przebiegało to w sposób dość spokojni. I Izraelici w tej pierwszej części uprowadzonych z Ziemi Świętej do Babilonii mieli dość dobre warunki, nawet niektórzy zachowali swoje stanowiska, mogli się rozwijać, nawet się trochę bogacić, ale była grupa ludzi niepogodzonych z tym faktem, trudno im się pewnie dziwić, którzy w pewnym momencie wzbudzili powstanie. No i właśnie król babiloński posłał wtedy wojska z zamiarem ukarania. I była to zemsta okrutna. Zemsta okrutna. Nikogo nie oszczędzono. I tutaj patrzymy teraz, jak reaguje na naszą nieprawość Bóg Ojciec. Nie posyła Syna, żeby nas ukarał za nasze nieprawości, ale żeby nas dźwignął. I w tym chcemy Pana Jezusa naśladować. My, jako uczniowie Mistrza Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, naszego Zbawiciela, chcemy Go naśladować w tym, że będziemy ze wszystkich sił czynić dobro dla bliźnich i pomagać im w drodze do nieba. Jakież to jest szlachetne zadanie. Powiada święty Paweł w liście do Galatów: jedni drugich brzemiona macie nosić. Co to oznacza? Pan stawia nas na drogach bardzo wielu ludzi. Czyli wiąże nas z losami innych ludzi. My czasami zdajemy sobie z tego sprawę. To jest dla nas oczywiste. Tak jak na przykład rodzice są postawieni na drodze swoich dzieci. Mają ogromnie ważne zadania w zrodzeniu, w wychowaniu, w doprowadzeniu do wiary, w doprowadzeniu do poznania i realizacji ich powołania. Podobnie nauczyciele, kapłani, przełożeni, sąsiedzi. Jest pewien rodzaj, powiedziałbym, takich sytuacji, gdzie człowiek wie sam, nie trzeba tego tłumaczyć, że jest szczególnie postawiony na drogach tego czy innego człowieka. I to nie jest jakby nic dziwnego. Ważne, żeby z tej swojej powinności dobrze się wywiązał. I podobnie inni są postawieni na naszych drogach. Tak jak powiedziałem, są tacy, o których my wiemy, liczymy na to, ale czasami, nawet nieraz wspominamy, że spotkaliśmy jakiegoś człowieka dosłownie na minutę, albo usłyszeliśmy jakieś słowo, albo byliśmy świadkami jakiegoś wydarzenia przez moment. Niby to się do nas nie odnosiło. Przypadkowo, mówimy, to się zadziało na naszych oczach, ale nie daje to nam spokoju. Myślimy o tym. I potem dochodzimy do wniosku, że to była jednak jakaś reżyseria Boża. Po to widzieliśmy to, albo słyszeliśmy, albo spotkaliśmy kogo, żeby coś się w naszym życiu jednak zmieniło. trzeba, drodzy moi, właśnie patrzeć tak przez perspektywę Pana Jezusa, który został posłany na nasze drogi, i właśnie patrzeć, wiedząc, że mamy pomagać, podnosić, umacniać, wstawiać się do Boga za tymi ludźmi. Słowem, tak czynić, tak działać, tak być skutecznym, żeby pomóc temu człowiekowi w drodze do zbawienia. Wracamy jeszcze do pierwszego czytania. Prorok przypomina Izraelitom, że te ciężary, które ich dotknęły, ta niewola, to nie spadły niespodziewanie. Niech się nie dziwi nikt, że to ich spotkało, ponieważ zaniedbali, i to bardzo wyraźnie, swoje relacje do Boga. Bóg towarzyszył temu narodowi, ponieważ poprzez dzieje narodu wybranego przygotowywał całą ludzkość na swoje spotkanie i początek tego szczególnego spotkania z Bogiem dokonał się wtedy, kiedy na świat przyszedł Zbawiciel, Jezus Chrystus, który nam powiedział o Ojcu. Izraelici otrzymali zatem niezwykłe zadanie. Ktoś powie, może to za wielki ciężar, za wielka odpowiedzialność. Nie, kochani. Ani wtedy, ani dziś, ani na przyszłość nie ma czegoś takiego, że Bóg stawia przed nami czy powierza nam zadania, które przekraczają nasze możliwości. Bóg jest jak ojciec, który bierze nas za rękę i prowadzi, jednocześnie dając tyle siły, wyobraźni, łaski, ile potrzeba, nawet więcej. I pragnie, żebyśmy to czynili ku większej chwale Jego i ku pożytkowi zbawiennemu dla innych ludzi. Izraelici nie wypełnili tego. Można by powiedzieć, i to jest bardzo przykre, bardzo zlekceważyli Pana Boga. I ta kara nie przyszła od razu. Pan Bóg posyłał wielu ludzi do nich, w tym także proroków, którzy napominali, którzy starali się przemówić do narodu, żeby zszedł z drogi nieprawości i wszedł na drogę dobrych relacji z Bogiem. Nie usłuchali. I właśnie przyszła niewola. Ale tam też w tym czytaniu jest takie bardzo interesujące, bardzo mądre zdanie i konieczne nie tylko do zapamiętania, ale i do wyjaśnienia. Powiada autor drugiej księgi Kronik tak. Dopóki naród, w domyśle izraelski, bo to wtedy o niego chodziło, nie spełni, czy nie rozliczy się ze swoich szabatów. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. tak długo będzie pozostawał w niewoli. Otóż prościej można by powiedzieć, dopóki nie zaczną wypełniać przykazań, czyli dopóki nie będą mieć świadomości, że wolę Bożą trzeba szanować, to nikt ich nie uratuje z klęski. Sami z siebie tego nie dokonają. Nie mają siły. Jeśli zatną się w uporze i będą nadal żyć niepojednani z Bogiem, a przez to i niepojednani z innymi ludźmi, będzie trwał czas niewoli. Ale jeśli, jak mówi autor tej księgi, jeśli przyjdzie czas powrotu do mądrości, rozliczą się, czyli przemyślą sprawę i powiedzą: Panie Boże, przebacz, podejmujemy ten święty obowiązek wypełniania przykazań Twojej woli, to wtedy Ojciec odpowiednio jakby wynagrodzi i odpowiednio umocni ten naród. Zdawałoby się, że to jest tylko takie historyczne rozważanie. Drodzy moi, nie. Ta nauka, która była 25 wieków temu aktualna, tam, bo to tyle czasu minęło od tamtego wydarzenia, ona dzisiaj jest absolutnie aktualna. To samo dotyczy nas. Drodzy moi, trzeba dziś sobie powiedzieć, wszystko to, co przeżywali Izraelici, my też przeżywamy i z tego samego powodu, bo lekceważymy Bożą mądrość i Bożą miłość, Boże przykazania. I jeśli świat dzisiaj przeżywa tak wielki niepokój i wojny, takie turbulencje, nie ma spokoju, boimy się o przyszłość, to poniekąd już żyjemy w niewoli, bo nie ma w nas radości, nadziei. Nie ma wśród nas dobrych relacji i dopóki nie powrócimy do szanowania Bożej woli, szanowania Bożych przykazań, dopóty trwać taka sytuacja będzie. I dlatego chcemy właśnie poprzez takie zgromadzenia modlitewne szczerzej sobie powiedzieć i mocniej sobie postanowić, że czas już, czas, żebyśmy powrócili na drogi Boże. Ta piękna tradycja przeżywania tych 40 stacji w okresie Wielkiego Postu, a w czasach starożytnych, jeszcze dłużej, w okresie wielkanocnym, także była, inną formę przybierała, ale coś takiego było. To trwa już wiele wieków i możemy dzisiaj także znaleźć zapisane w kalendarzu historycznym, jak dzisiaj, przed sobotę, przed czwartą niedzielą Wielkiego Postu w mieście wiecznym, w Rzymie, jaka świątynia była właśnie przygotowana na modlitwę. To był kościół, bazylika świętej Zuzanny. Ta bazylika została wzniesiona już w IV wieku. Dzisiaj najprawdopodobniej nie funkcjonuje z racji tego, że kościół jest bardzo, powiedziałbym, no, opłakanym stanie technicznym i przechodzi gruntowny remont. Dlatego jest na ten moment tylko zabytkiem, a wszystko to się dzieje na terenie parafii rzymskiej świętego Kamila de Lille. A kościół ten jest kościołem rektorskim. I to jest kościół, jak wspomniałem, poświęcony świętej Zuzannie. Nam najczęściej, jak mówimy o Zuzannie, to przypomina się scena starotestamentalna. A to jest Zuzanna z III wieku, krewna papieża świętego Gajusza, pochodzącego, cała rodzina ich pochodziła z Dalmacji i została skazana na śmierć, bo odmówiła ręki wielkiemu dostojnikowi z rodu cesarskiego. Pewnie w przyszłości mogłaby być cesarzową, ale zrezygnowała z tego małżeństwa. Ona była chrześcijanką, a kandydat do ręki był poganinem, ale może nie to było najważniejsze. W każdym bądź razie, jak podaje historia, odmówiła, bo chciała być na tej drodze wierna Panu Jezusowi. To taką dzisiaj postać wspominamy. To też warto sobie wziąć do serca i tę osobę z takim nastawieniem. Być wiernym Panu Jezusowi. Dzisiaj ogromnie ważne jest, żeby takie świadectwo wobec innych, tak jak święta Zuzanna pokazała w tamtym społeczeństwie, jak ważne jest to i ile dobra się przez to dokonało, mimo że ona straciła życie. Ale ilu ludzi ona umocniła na ich drogach życiowych. Ilu ludzi, że tak powiem, podniosła na duchu, że przekonali się, że warto żyć, cierpieć dla Jezusa, bo to przynosi właściwe owoce. Nic beze mnie nie możecie uczynić, mówi Bóg. I właśnie, jeśli my chcemy coś wnieść dobrego, mądrego, umacniającego, budującego do życia dzisiejszego społeczeństwa, to możemy uczynić, jeśli będziemy działać wespół z Bogiem. Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówi Pan. I taka na koniec prośba. Ksiądz proboszcz wspominał o intencji, że modlimy się za całą diecezję. Drodzy moi, potrzeba nam dzisiaj takiego mocnego, powiedziałbym, stanięcia na modlitwie, żebyśmy mogli pokazać, co jest w życiu ważne i jak można odnowić nasze życie społeczne. Tego chyba wszyscy potrzebujemy, tego wszyscy oczekujemy. Tyle spraw tak trudnych. Jest wiele niezrozumienia, choćby co do sprawy życia. Nieraz człowiek, jak słucha tych różnych wypowiedzi, to nie bardzo wiadomo, czy to poważnie są te zdania wypowiadane, bo się nie chce wierzyć, żeby można było tak nieodpowiedzialnie mówić o zabijaniu, o wolności człowieka przy decydowaniu o życiu drugiego i tak dalej. Potrzeba, żebyśmy w takich sytuacjach spieszyli z pomocą ludziom, którzy się zagubili. Sami też się módlmy o mądrość Bożą i innych wspomagajmy w tym. I właśnie po to jest to szczególne skupienie wielkopostne, abyśmy byli mądrzejsi, milsi Bogu i bliżsi braciom.